Przeczytam fragment z Ewangelii Marka, kolejny fragment z 10 rozdziału. Od 13 do 16. Marka 10, 13, 16. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. A gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Pozwólcie, że też chwilę pomodlę się jeszcze. Panie, dziękujemy Ci, że obdarzyłeś nas Twoim Słowem i szukamy, Panie, prawdy o Tobie i też prawdy o nas. I niech Twój Duch Święty nam to objawia. Amen. Kiedy zobaczymy do Ewangelii Mateusza tą samą kwestię, którą Jezus omawia tu na podstawie dzieci, na przykładzie dzieci, to zobaczymy, że ona też, ta sytuacja wydarza się po dyskusji Jezusa na temat małżeństwa i rozwodu, dyskusji z faryzeuszami. I to przyprowadzenie dzieci do Jezusa następuje zaraz po tej dyskusji. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że w 19:13 wtedy mu przyniesiono dzieci. Wtedy, kiedy dyskutował najpierw z faryzeuszami, a potem jeszcze z uczniami. Tutaj też jest ten łącznik i przynosili do niego dzieci, więc bliskość tych dwóch wypowiedzi Jezusa nie jest bez znaczenia. I moglibyśmy się zastanowić nad reakcją uczniów i nad reakcją Jezusa, dlaczego jest taka różna. I pomyślmy przez chwilę o tym, kiedy ludzie przyprowadzali innych do Jezusa. Jakie były powody, dla których ktoś przychodził do Jezusa z kimś albo dla jakiejś potrzeby kogoś. To były najczęściej potrzeby uzdrowienia, potrzeby uwolnienia od demona. To były najczęstsze powody, dla których przychodzili ludzie do Jezusa, czy przeprowadzali innych do Jezusa, a jeżeli sami przychodzili do Jezusa z takich powodów, to jeszcze konkretniejszym powodem, dla którego chodzili za Jezusem, było to, by słuchać Jego nauczania. I tu wcześniej widzimy, że Jezus właśnie praktykuje to nauczanie dotyczące małżeństwa, rozwodu, więc dyskusja jest bardzo poważna. Temat jest bardzo aktualny. Temat w tamtych czasach był bardzo istotny. Widać to po reakcji uczniów w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale. Więc jakby może byśmy powiedzieli najtęższe umysły tamtych czasów, tamtej epoki zajmują się poważnymi tematami, poważnymi problemami, ale takimi jednocześnie życiowymi, dotyczącymi społeczeństwa, dotyczącymi każdego, kto był w tamtym czasie. I nagle taka zmiana scenariusza następuje. Tak jakbyśmy pomyśleli, że co ci rodzice, bo to myślę, że to rodzice przynosili, i przynosili do niego dzieci. Więc kto mógł przynosić dzieci? Dzieci, które nie chodziły. Prawdopodobnie byli to rodzice. Ale kiedy uświadomimy sobie, że pomimo tego, że dzieci były błogosławieństwem w Izraelu i w Starym Testamencie nie ma co do tego wątpliwości. Na przykład Psalm 127 mówi nam o tym, że Dziękuję. Psalm 127 mówi nam, oto dzieci są darem, czy tam synowie są darem Pana, owoc łona jest podarunkiem. Psalm 23, 27-3. Dzieci były uważane za błogosławieństwo, brak dzieci za brak błogosławieństwa. Dzieci oczywiście zajmowały najniższe miejsce w hierarchii tej społecznej, rodzinnej, ponieważ ona była tak skonstruowana, ta piramida społeczna, że głową domu był senior rodu. Widzimy to na przykładzie patriarchów. I nawet kiedy rodziło się dziecko, kiedy przychodziło na świat niemowlę, to mężczyźni oczywiście byli w osobnym pomieszczeniu, kobieta rodziła, poród był przyjmowany i położna przynosiła to dziecko ojcu, kładła na jego kolana i to było takie uznanie jego ojcostwa. Wiemy też, że te imiona w Izraelu były tak nadawane, że wskazywały, czy ta druga część imienia wskazywała na to, czyim jest synem, tak? Tam Józef, Bar, Mateusz. Tam Józef, Bar to był syn Mateusza. I wiemy, że w Nowym Testamencie właśnie niektóre imiona tak są nam przedstawiane, więc ta więź rodzinna i to pochodzenie, kto od kogo się wywodzi, była związana z taką naprawdę bliską przynależnością rodzinną. Ale jednocześnie z tą przynależnością istotna była ta hierarchia rodzinna. I nawet patriarcha taki jak Józef, kiedy rodziły mu się w Egipcie wnuki, powiedział, że na jego kolanach rodziły się te wnuki. Czyli słuchajcie, to było tak, że taki patriarcha Józef, któremu w Egipcie urodziło się dwóch synów i o tym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, to powiedział, że na moich kolanach rodzili się synowie Manassesa i wymienia tych synów. Czyli nawet było tak, że kiedy jego syn miał dzieci, to po urodzeniu nie tylko kładli na kolana ojcu to dziecko, ale również dziadkowi kładziono na kolana to dziecko właśnie w dowód takiego uznania, że potem Józef powiedział, że właśnie te dzieci rodziły się na kolanach. Taki był sposób potwierdzania tego ojcostwa czy tej przynależności do tej społeczności rodzinnej. I ten patriarcha miał oczywiście taki największy przywilej decydowania o tym, kto, co i dlaczego. I widzimy to po synach Jessego, ojca Dawida, że ich tam było chyba 7 tych synów. A najmłodszy to po prostu pasł, jak chciałem powiedzieć, świnie. Ale Żydzi nie hodowali świń, pasł owce. U nas pasłby świnie. Czyli miał najmniej godne zajęcie. Był po prostu takim chłopcem na posyłki. Przynieś, podaj, pozamiataj. Kiedy rodziły się dziewczynki, to jeszcze mniejsze zainteresowanie wykazywali ojcowie tą płcią. Z takiego prostego, prozaicznego powodu, dlatego że dziewczyna, kiedy się ożeniła, wychodziła z domu, bo wyszła za mąż, tylko i wyłącznie wyszła za mąż. Kiedy dziewczyna wyszła za mąż, wychodziła z domu i jakby wychodziła spod opieki ojca i przechodziła pod opiekę męża i jakby wchodziła w nową rodzinę. A wiemy, że te klany rodzinne były też przywiązane do ziemi, więc synowie dziedziczyli ziemię. Córki niestety nie dziedziczyły ziemi. Synowie dziedziczyli ziemię, więc pozostawali tam w tym kręgu rodzinnym, w tym klanie rodzinnym. I córka, tak kiedy się rodziła, to praktycznie była przy matce. aż do chwili wyjścia za mąż. Tak długo po prostu ta więź z matką była, właśnie mniej z ojcem. No, chłopcy, kiedy się rodzili, to ojciec oczywiście czekał, aż on będzie coś mógł mu pomóc, czy w gospodarstwie, czy w rzemiośle, więc małe dzieci naprawdę nie miały żadnego poważenia, żadnego znaczenia. Dzieci, które noszono na rękach, tak naprawdę były przy matce i nie były obiektem zainteresowania świata mężczyzn czy świata dorosłych. Po prostu matki się nimi zajmowały i nie dziwi nas reakcja uczniów, 12 mężczyzn, którzy mają swojego nauczyciela, który prowadzi poważne dyskusje, który rozstrzyga istotne kwestie społeczne, religijne, rozmawia z ważnymi ludźmi tamtej kultury, tamtego czasu. Oni biorą udział w tej dyskusji, a tu nagle myślę, że to były kobiety. Wyobraźcie sobie, jakieś kobiety po prostu przychodzą do Jezusa i uczniowie mówią: żadnego szacunku dla powagi tutaj majestatu nauczyciela, powagi dyskusji. No, kobieta się pcha z tym zawiniątkiem i tam do Jezusa. Więc uczniowie zachowali się jak bodyguardzi i po prostu, i co powiedzieli? Zgromili. Uczniowie gromili ich i co robili uczniowie? To słowo jest dosyć takie surowe, ostre. Jezus gromił wicher, żeby się uspokoił. Jezus gromił też gorączkę, czy demony gromił. Piotr to inaczej się tłumaczy też jako napominać, więc nie zawsze może to ma taki aż surowy charakter to słowo, bo Jezus napominał Jezusa, a przecież go nie gromił. Mówił Jezus, Piotr napominał Jezusa. Piotr napominał Jezusa, mówiąc: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I napominał, to jest też to samo słowo gromił, więc ono w różny sposób było używane, ale miało taki dosyć jednoznaczny wydźwięk, taki zdecydowany, taki bezpośredni, no taki sprzeciw, taki po prostu brak przyzwolenia na to, co ktoś tam chciał zrobić, czy żeby to się działo, co ktoś tam zamierzył. Więc no, uczniowie poczuli się odpowiedzialni za swojego mistrza, żeby mu tam głowy byle czym nie zawracać, powiedzielibyśmy. Jakimiś tam bachorami. Tak, tam ryczy, płacze, może mama tam uspokaja, może tam jeszcze nie wie nawet to dziecko, co się dzieje, a tu matka się pcha, żeby Jezus dotknął. I to była forma takiego błogosławieństwa w Izraelu, kiedy kogoś ktoś błogosławił, ojciec dzieci, wiemy znowu z Księgi Rodzaju, czy to w przypadku Izaaka, który błogosławił swoich synów, najpierw Jakuba, potem Ezawa. Oni też potem błogosławili swoich synów. Błogosławieństwo było takim sposobem na udzielenie takiej przychylności Bożej. Oczywiście ta moc nie należała do osoby, która udzielała tego błogosławieństwa, ale to było takie życzenie otrzymania od Boga wszystkiego, co najlepsze. To była taka forma właśnie błogosławieństwa i też przy błogosławieństwie, przy udzielaniu go nakładano ręce, kładziono ręce na tego, komu się błogosławiło. Więc tutaj ci rodzice, matki przynosiły swoje dzieci, aby Jezus je pobłogosławił. I to zobaczmy, no, zrodziło pewną taką no, taki dysonans tutaj w postawie uczniów wobec postawy Jezusa, czy Jezusa wobec uczniów. Jezus, kiedy to spostrzegł, oburzył się. Więc Jezusa reakcja też nie była jakaś obojętna. To on po prostu ustalał, kto ma prawo przychodzić do Niego, a nie Jego uczniowie. Kto ma prawo przynosić kogoś do Niego i zbliżać się do Niego, czy prosić cokolwiek Jezusa, a nie uczniowie. Jezus sobie tutaj bezpośrednio zostawił ten to słowo ostatnie i mówi, pozwólcie dziadkom, czyli takim małym dzieciaczkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. I Jezus zrobił coś, co było w pewnym sensie kontynuacją myśli, która pojawiała się wcześniej u apostołów. Wcześniej oni pytali Jezusa, kto z nich jest większy, dlaczego? Bo myśleli, że Jezus, kiedy przyszedł jako Mesjasz, ustanowi porządek, nowy ład na świecie, będzie panował, będzie królował, nastanie Jego panowanie i oni mieli wizję tą Królestwa Bożego taką ludzką, polityczną. Jezus będzie królem i oni myśleli o tym, kto z nich będzie premierem, kto jakimś tam ministrem, kto będzie sprawował władzę i mieli taką koncepcję Królestwa Jezusa Chrystusa. A Jezus bierze takiego mało wartościowego obywatela tego ziemskiego świata i mówi, to on jest obywatel, do takich należy Królestwo Boże, do takich dziatek. Oni tam po prostu próbują ustalić swoją pozycję i dowiadywać się, w jaki sposób można osiągnąć ten najbliższy szczebel króla, którym miał być Jezus, jak tam tą władzę nad innymi sprawować, nad innymi wykonywać, a Jezus, kiedy im to tłumaczył, to co zrobił? Wziął takie dziecię, wtedy właśnie, to czytamy w 9 rozdziale Ewangelii Marka, usiadł, przywołał 12, rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj się stanie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, przyjmuje te, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. I znowu Jezus jakby przez tą lekcję przyjmowania tych dzieci burzy ten stereotyp wielkości, jaki mieli uczniowie, ważności, jakiejś hierarchiczności. Bierze małe dziecko wtedy, kiedy oni o tym pierwszeństwie między sobą dyskutowali, bierze i mówi, przyjmiesz takie jedno małe dziecko, to coś tak nieistotnego w oczach świata, w oczach ludzi, pochylisz się nad potrzebą kogoś tak mało ważnego, to tak jakbyś to mnie uczynił. Jezus pokazuje tą zasadę Królestwa Bożego, która polega na służeniu, na byciu sługą innych i dostrzeganiu potrzeb mało istotnych istot w oczach tego świata, że on się utożsamia z kimś najmniejszym, najmniej ważnym, najistotniejszym i podobnie tutaj mówi, Królestwo Boże jest dla takich uniżonych z punktu widzenia świata i dalej mówi, i jeszcze to wyjaśnia oczywiście, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Mówi, zaprawdę, czyli to słowo w tym greckim Nowym Testamencie brzmi amen, czyli właśnie tak jest, tutaj mamy zaprawdę, tak jest, mówię wam, Ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Zobaczmy, jak trudno było takiemu człowiekowi, który przed chwilą dyskutował na bardzo poważne tematy, na bardzo istotne społecznie, jak być może starał się zrozumieć Boże prawo odnośnie małżeństwa, może starał się zrozumieć argumentację rabinów, którzy nauczali, czym jest małżeństwo i w jaki sposób dochodzi do rozwodu. Oni musieli być albo zwolennikami jakiegoś tam rabina, albo jakiegoś, uczestniczyć w jakichś wykładach, w jakichś szkołach. Zresztą dla każdego Izraelity od samego początku ważne było to, żeby uczył się Bożego prawa. Oni już jak tylko stawali na nogi i byli w stanie coś zapamiętać, byli uczeni w tych swoich szkołach synagogalnych i albo też w domach dekalogu, innych bożych praw, prawd. Zresztą to wynikało z tego, że w piątej Księdze Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, kiedy Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej, tam Mojżesz powiedział wyraźnie, 5 Mojżeszowa 6:4: słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, naszym Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niech słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Zobaczmy. I oto się tam przewiążesz je sobie przy ręce, przy czole i przy drzwiach. Tak jakby to przykazanie w taki obrazowy sposób mówiło o tym, jak ważne jest poznanie Bożej woli i jak ważne jest przekazywanie tej Bożej woli następnym pokoleniom. Będziesz je wpajał w Twoich synów. I to słowo wpajał oznacza wchłanianie wody przez gąbkę. Czyli Twój syn jest gąbką, Ty będziesz go wkładał w te przykazania i on będzie nimi nasiąkał. Można by to tak obrazowo powiedzieć. I mówi i po drodze, i kiedy będziesz się kładł spać, i kiedy będziesz pracował, i kiedy będziesz myślał, odpoczywał, one mają ci towarzyszyć. I Izraelici mieli głęboko przekonaną potrzebę przekazywania tych Bożych prawd następnym pokoleniom. I te dzieci oczywiście recytowały prawdopodobnie w wieku 13 lat, kiedy w tej społeczności izraelskiej oni byli już tacy uznani za godnych tego, żeby brać udział w społeczności synagogalnej, już traktowano ich jako dorosłych, to oni w tym wieku 13 lat już musieli tam recytować wszystko na pamięć, po prostu z tego Bożego prawa, to co było wymagane. Więc dopiero w tym wieku był takim pełnowartościowym obywatelem społeczności, taki młody nastolatek Izraelita, ale musiał się wykazać znajomością Bożego prawa. I oni oczywiście, widzimy, posługiwali się tym Bożym prawem. Oni dyskutowali, oni po prostu interpretowali to prawo. To było ich treścią życia, prawda? Tutaj ta dyskusja z faryzeuszami jak najbardziej pokazuje na właśnie świat dorosłych. Świat dorosłych. A Jezus bierze takie dziecko i mówi, ale w Królestwie Bożym to będziecie, jeżeli staniecie się tacy jak dzieci. I co to oznacza? Jezus mówi, które przykazanie jest najważniejsze? Będziesz miłował Boga z całego serca. Mówi przykazanie miłości. Mówi, znasz to przykazanie, to znasz wszystkie inne. A drugie jakie jest? Będziesz miłował bliźniego. I znowu mówi, będziesz kochał bliźniego. I mówi, po prostu wszystko, co byś chciał, aby tobie zrobili, rób innym. Bardzo proste zawężenie istoty przykazań do tych dwóch prawd. I Jezus mówi, dziecko jest, nie jest zdolne do dewagowania, do dyskutowania. W dziecku widzimy jakąś prostotę, jakąś szczerość, jakąś ufność w małym dziecku. Dziecku, które mamy na ręce, więc nie wiem ile, do ilu lat się nosi dzieci na ręce. Tak, że nie chodzą dwóch, trzech. Po prostu, że się je nie przyprowadza, tylko je nosi się na ręku. Pewnie zależy od wagi dziecka, ale no, wiemy, że to są małe dzieci, tak? I weź, pokaż takiemu małemu dziecku lizaka. I co ono robi? Ona myśli, co ten wujek chce mi zrobić? Czy on chce mnie do czegoś namówić, przekonać? Muszę pomyśleć, o co tutaj chodzi? Czy on coś kombinuje? Czy szczerze mi daje tego lizaka? Czy ja muszę coś zrobić, żeby go dostać? Bierzesz lizaka, pokazujesz dziecku i co dziecko robi? Wyciąga rękę. Dziecko nie kombinuje. Wiecie, dlaczego ten fragment następuje po tej dyskusji z faryzeuszami? Właśnie dlatego, żeby pokazać tą różnicę. Jezus bierze dziecko i mówi, będziesz jak dziecko, będziesz w Królestwie Niebieskim. Będziesz jak faryzeusz, nie będziesz w Królestwie Niebieskim. Będziesz dyskutował, będziesz omawiał, obracał, teologował, filozofował, wyimaginował zastosowania Bożego prawa na wszystkie możliwe sposoby i teorie, i odnośniki, i odniesienia, i zaplączesz się i będziesz może miał poczucie wiedzy, zadowolenia, dumy i własnej chwały, że coś wiesz, ale do Królestwa Bożego nie wejdziesz. Będziesz równy może temu środowisku, równy tym doktorom prawa, teologom, ale jak nie będziesz jak dziecko, to nie wejdziesz do Królestwa Bożego. To psu na budę ci znajomość tego prawa. Wystarczy dwa. Miłość bliźniego i miłość Boga. Wiecie, jakie to jest proste? Miłuj Boga z całego serca. Miłuj. Czyli to, co czytał dzisiaj Zbyszek, Jezus wykonywał wolę Ojca, ale motywacją Jego była miłość. Nie był strach. Nie był po prostu przyjęty zestaw zasad, bo Ojciec chce tego, 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 tego i dzisiaj muszę punkt piąty wypełnić Ojca, bo Ojciec po prostu dał mi listę do wypełnienia i ja muszę się temu podporządkować. Jeżeli jest motywacją miłość, to przykazania w ogóle nabierają innego znaczenia. To Ojciec mówi do syna, idź, nie wiem, umyj samochód, a dziecko robi to z miłości. A jak już jest mniej dzieckiem, to mówi za ile? Albo co ja będę z tego miał? I zaczyna po prostu no, kombinować, myśleć po swojemu, prawda? Ta prostota, o której chodziło Jezusowi, wyraża się w takim bezgranicznym zaufaniu takiego małego dziecka do Ojca. I to chciał pokazać Jezus na przykładzie tych dzieci, mówiąc, jeżeli nie staniecie się tacy ufni, tacy szczerzy, tacy prostolinijni, jak takie dziecię, nie otrzymacie Królestwa Bożego. Dziecko przyjmuje. Dziecko od kogoś, kto kocha, po prostu bezgranicznie potrafi przyjąć wszystko i zaufać komuś. I zobaczmy, jak to pasuje do tego całego kontekstu tego miejsca, o którym mówi Jezus. Oni wcześniej w 9 rozdziale byli na górze przemienienia, trzej apostołowie, potem schodzą na dół i widzą, że pozostali apostołowie nie są w stanie wypędzić demona. I Jezus to robi z chłopca, ojciec przeprowadza tego chłopca opętanego, Jezus to robi, oni nie byli w stanie tego wygonić. I co dowiadują się uczniowie, pytając, dlaczego my nie mogliśmy tego wygonić. A Jezus mówi, bo ten rodzaj wychodzi przez modlitwę, czy przez modlitwę i post. A czym jest modlitwa? Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem. Jest przebywaniem w obecności Boga. Oni zaczęli ufać sobie w swoje doświadczenie, w swoje wcześniejsze sukcesy, może przy wypędzaniu demonów i swoje możliwości. Stracili to poczucie bliskości Boga, tą potrzebę przebywania w bliskości z Bogiem, nawet jeżeli czymś już wcześniej zostali obdarowani. Myśleli, że jakby no, niezależnie to jest od relacji z Bogiem. A czym jest przebywanie w obecności Bożej? Jest byciem blisko Bożego serca, jest poznawaniem Boga. Jest lepszym rozumieniem Boga, lepszym sposobem na wsłuchanie się w Jego głos. I łatwiejsze przyjmowanie Jego woli, czy bardziej jest to zrozumiałe dla nas. No wiemy, Jezus nawet spędzał wiele czasu na modlitwie i tak jak czytaliśmy dzisiaj, Jego pokarmem było pełnić wolę Bożą, więc Jezus się nie musiał zastanawiać, po prostu wiedział, Bóg mu to objawił, co jest wolą Ojca i po prostu wypełniał to. Ale my potrzebujemy o wiele bardziej tego poznania Boga, ale poznania Bożego serca, poznania bycia bliżej serca Boga i wtedy jesteśmy zdolni do życia w taki sposób, jak Bóg tego oczekuje, czy jak to Jego serce dyktuje nam to życie. I miłość oczywiście no, wtedy jest czymś bardziej oczywistym i zobaczmy, że im człowiek dalej od Bożego serca, tak jak faryzeusze, tym skupiają się nie na duchu, tylko na literze. Bo zostaje litera, oni już przestali rozumieć duchowe znaczenie tych prawd. Oni trzymają się teraz litery. Oni, to im zostało dane i nie dociekają sedna. Oni przychodzą do Jezusa i mówią, kiedy można się rozwieść? Mojżesz powiedział to i to. A co im Jezus mówi? Ale na początku Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. On ich odsyła do Boga. On ich odsyła do serca Boga. Do pragnienia Boga, kiedy ustanawiał związek małżeński. On ich odsyła do źródła małżeństwa. A oni już jakby przyjmują ten właśnie jakby w oderwaniu od Bożego serca pomysł na rozwiązanie ich potrzeb czy ich problemów. I myślę, że to nas dzisiaj też charakteryzuje. Jak człowiek jest dalej od serca Boga, to bardziej jest skłonny do obracania Bożym Słowem w taki sposób, który właśnie już jest dalej od istoty tego słowa, dla którego zostało ono dane. Faryzeusze zupełnie odeszli od ducha, prawa. Mieli tylko samą literę. Właśnie no, są jakby idealnym przykładem na to, że nie byli zainteresowani tym, żeby kochać Boga, tylko żeby swoje zadowolenie czy swoje no, poczucie doskonałości budować właśnie na podstawie prawa, które rozdrabniali na szczegóły i potem sami ustanawiali jakieś zasady, które przestrzegali, które już w ogóle nie odzwierciedlały istoty Bożego celu, dla którego te prawa zostały przekazane. I kiedy zastanawiałem się nad tym stwierdzeniem, które Jezus tutaj powiedział, jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego, myślę, że w wielu przypadkach ułatwiłoby nam to funkcjonowanie w naszym życiu, jak i w życiu naszej społeczności, czy w ogóle w relacjach z ludźmi, gdybyśmy stosowali się do tej zasady. Zobaczcie, być jak dziecko, to być takim szczerym, bezpośrednim, prostolinijnym, ufającym Bogu, kochającym tego rodzica bezgranicznie, poddanym, podporządkowanym, posłusznym, a nie takim właśnie kombinującym po swojemu, myślącym o tym, jak to prawo zinterpretować, żeby było na moją korzyść. Myślę, że my często w taki sposób z tej prostej drogi schodzimy, kiedy jakby motywacją zrozumienia Bożego prawa nie jest serce Boga, tylko takie żonglowanie tym prawem, żebym ja był usprawiedliwiony, żebym ja był wytłumaczony, żebym ja po prostu był zwolniony z odpowiedzialności, z winy czy z czegokolwiek. I myślę, że to właśnie jest przeciwieństwem tej postawy dziecka. Dziecko jest bardziej właśnie takie małe dziecko, nie udaje, nie kombinuje, po prostu kiedy go boli, płacze, kiedy jest głodne, krzyczy, kiedy no, też czegoś chce, mówi o tym, kiedy się coś stanie, nie jest w stanie tego ukryć. A jak patrzę na siebie, na swoje życie, to wiele rzeczy, które się wydarzają w moim życiu, reaguję w taki sposób, jak tu wykombinować, żeby było dobrze. Tak myślę po swojemu. Psuje się samochód, nie idę do mechanika, tylko kombinuję jak koń pod górę, jak tu po prostu go tam naprawić. Jak tu zrobić, żeby nie wydać za dużo pieniędzy. I myślę, że w innych dziedzinach życia może być podobnie. Jak coś nie tak, to zamiast przyjść z jakimś prostym rozwiązaniem, to kombinuję właśnie jak taki koń ciągnący wóz pod stromą górę, to w prawo, to w lewo, żeby może tu będzie trochę lżej, może tam. I tak na swoje te barki, ten ciężar bierze, a może rozwiązanie jest dużo prostsze. Może rozwiązanie jest niestety polega na uznaniu swojej winy, może na przyznaniu się do błędu, na przyznaniu się do niezdolności, żeby rozwiązać jakiś problem, może na szukaniu potrzeby, na wyrażeniu właśnie słabości przez to, że się samemu nie da rady. No to też trzeba po prostu umieć. I myślę, jak my w tym zestawieniu, w tym porównaniu się odnajdujemy. Czy mamy bliższą jakby skłonność do bycia dzieckiem, do bycia takim prostolinijnym, bezpośrednim, czy bliżej nam właśnie do takiej faryzejskiej postawy? Każdy oczywiście odpowie sam sobie na to pytanie, ale myślę, że nie bez znaczenia ten fragment następuje po tej całej teologicznej i społecznej debacie właśnie dotyczący dzieci. I Bogu niech będzie chwała za to. Amen.